Polityczne Radia Kielce.
Przed mikrofonem Michał Kita, program realizuje Marek Stefaniec. Rozpoczynamy dyskusję w studiu politycznym, a dziś zaproszenie do debaty przyjęli wiceminister sportu i turystyki Anna Kropka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Poseł Mariusz Gosek, Solidarna Polska.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Paweł Niedźwiedź, wicestarosta Sandomierski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Dzień dobry państwu.
Łukasz Wasilewski, Konfederacja.
Dzień dobry.
Piotr Dasius, Polska 2050.
Dzień dobry państwu.
Krzysztof Sławiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry państwu.
I Grzegorz Żmuda, Nowa Lewica.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przypominamy, pierwszy temat dyskusji. Nie ma wolnej Europy bez wolnej Ukrainy, powiedział podczas nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej prezydent Wołodymyr Zełenski. Czy wsparcie i jedność Zachodu przyczynią się do zakończenia trwającego prawie rok konfliktu? To nasz pierwszy temat, ale nim oddamy głos naszym gościom w studiu, zachęcamy także państwa do aktywnego udziału w tej audycji. 41 200 2020, czekamy na głosy. Radosław Podsiadły dyżuruje dziś przy telefonie, a państwa opinie i komentarze zostaną wyemitowane pod koniec programu. Czy zatem wsparcie jedność Zachodu przyczyni się do zakończenia trwającego prawie rok konfliktu? Zacznijmy od Grzegorza Żmudy z Nowej Lewicy.
Bardzo dziękuję panie redaktorze. Szanowni państwo, oczywiście bardzo chciałbym, aby tak było, aby wojna w Ukrainie jak najszybciej się zakończyła i mam taką nadzieję, że tak oczywiście będzie. Fakt, że prezydent Zełenski został w Parlamencie Europejskim przywitany owacjami na stojąco, świadczy o tym, że państwa Unii Europejskiej są w pełni zjednoczone w kwestii Ukrainy. Jak zaznaczył prezydent Ukrainy, tu, jeżeli pan redaktor pozwoli, zacytuję, jego kraj broni dziś nie tylko siebie, ale i innych państw europejskich przed najbardziej antyeuropejską siłą współczesnego świata. Reżim rosyjski nie tylko nienawidzi różności i inności, on inwestuje i w ksenofobię i usiłuje sprawić, aby w naszym, na naszym kontynencie normalnym stało się to wszystko nieludzkie, co było w latach 30. i latach 40. Koniec cytatu. Jak, panie redaktorze, już tu wielokrotnie podkreślałem, między innymi w studiu, Zachód w kwestii Ukrainy musi być zjednoczony bardziej niż kiedykolwiek. Stąd też niezwykle istotne kolejne dostawy broni do Ukrainy. Cieszy mnie, że cały Zachód i zachodni świat solidaryzuje z Ukrainą. Pomoc Ukrainie należy nieść nie tylko ze względu na zwykłą przyzwoitość, ale także ze względu na fakt, że jak zauważył prezydent Zełenski, walczą oni w imię tych wszystkich wartości, które są tak ważne dla zachodniego świata. Kolejny raz pragnę podkreślić ogromną rolę Polek i Polaków, którzy w tej sytuacji potrafili się zjednoczyć i okazać solidarność Ukrainie.
41 200 20 20. Przypominamy telefon dla państwa słuchaczy. A teraz pytanie to samo, które i państwu zadajemy. Czy wsparcie jedność Zachodu przyczyni się do zakończenia trwającego prawie rok konfliktu? Do Krzysztofa Sławińskiego, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Szanowni państwo, temat zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę jest tematem, który jednoczy wszystkie strony polityczne. Spotykaliśmy się tutaj wielokrotnie, rozmawialiśmy o tym w różnych składach personalnych i wszyscy mieliśmy tutaj jedno zdanie. Ukraińcy walczą w naszej obronie, walczą za nas, walczą za Europę, walczą za cały cywilizowany świat. Pamiętam, jak wielokrotnie rozmawialiśmy, co będzie dalej, czy należy wspierać Ukrainę, jaki sprzęt im przekazywać. Baliśmy się, czy jeżeli damy im ciężki sprzęt, czy Putin nie odpowie atakiem jądrowym. Okazało się, że jednak były to w pewnym sensie strachy na lachy. I teraz Zachód, cały cywilizowany Zachód, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą, stoi przed wielkim wyzwaniem, gdzie musi zdecydować, czy ostatecznie należy, zgodnie z apelem prezydenta Zełenskiego, wspomóc Ukrainę najbardziej zaawansowanym sprzętem. Mówimy tutaj o myśliwcach, mówimy tutaj o nowoczesnej artylerii rakietowej. Nie obawiając się tego, że Putin może odpowiedzieć jądrowo, bo wiemy, że to nie jest tak, że on ma walizeczkę, naciska przycisk. Tam jest do określony proces decyzyjny. Bo, no niestety, my znamy Rosjan. Tak jak jeden z generałów powiedział w Stanach Zjednoczonych ostatnio, my mieszkamy tutaj 1000 lat, wiemy, do czego Rosjanie są zdolni i wiemy doskonale, że jeżeli W tej chwili Zachód nie rzuci całych swoich rezerw sprzętowych, które ma, i nie przekaże ich Ukrainie, nie wyszkoli większej liczby żołnierzy, bo oczywiście wiemy, że żołnierze ukraińscy są szkoleni w obsłudze tego sprzętu, to następnym krajem, po który sięgnie Putin, może nie będzie Polska, ale to może być Litwa, Łotwa, Estonia, a wiemy doskonale, że po nich przyjdzie czas na nas. I zróbmy wszystko, aby do tego nie doszło.
Piotr Dasios, Polska 2050.
Ja pójdę może krok dalej, bo mamy już prawie rok od czasu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, czyli też taki czas, gdzie można tą pomoc pewnie podsumować w jakiś sposób. Gdyby wszystkie kraje Unii Europejskiej, a może szerzej nawet tutaj kraje, które należą do paktu NATO, z równą sobie determinacją i taką chęcią pomagały, jak kraje bałtyckie, Polska, Wielka Brytania, Kanada, już nie wspominając o Stanach Zjednoczonych, myślę, że ta wojna miałaby się już ku końcowi. Czas po 24 lutym to chyba najtrudniejszy sprawdzian dla paktu euroatlantyckiego po roku 1989. I jako sprawdzian dla niektórych krajów wyszedł pozytywnie, dla niektórych tak powiedzmy neutralnie, a niektóre kraje oblały ten sprawdzian. I chciałbym tutaj troszkę się zatrzymać wśród tych krajów, bo oczywiście nie będę wymieniał wszystkich, natomiast oczywiście Polska, Kanada, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, no to tutaj wiemy wszystko. To te kraje, które się najbardziej zaangażowały. Ale też są miłe niespodzianki. Na przykład dla mnie taką niespodzianką są Czechy, które przekazały pomoc militarną wartości 500 000 000 euro, przekazując swoje czołgi, przekazując swoje myśliwce bojowe Mi-24, ale też przyjęły 500 000 uchodźców. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest to drugi kraj po Mołdawii, który przyjął tak dużą liczbę uchodźców. Natomiast powiem tak, jestem rozczarowany Czechami, znaczy nie Czechami, tylko Niemcami, przepraszam. Ponieważ kraj o takim potencjale gospodarczym, największa potęga gospodarcza w Europie i na świecie, mimo że te liczby, to jest kraj, który jest na trzecim miejscu tutaj na liście krajów, które najbardziej zaangażowały się w pomoc militarną, przekazując prawie 2,5 miliarda euro w pomocy militarnej, przyjmując także oczywiście 1 000 000 uchodźców i tak dalej, natomiast przy tym potencjale tego kraju gospodarczym to jest tylko 14% PKB Niemiec. Na ten kraj liczyliśmy, że on może zrobić więcej, a nie być tylko jednym z krajów. Porównując nawet z Wielką Brytanią, która przekazała prawie 4,5 miliarda pomocy wojskowej, to jest dwa razy mniej. No i oczywiście są kraje, które
stąd
kompletnie...
Stąd też być może środek ciężkości NATO, centrali wsparcia dla Ukrainy, przeniósł się z Berlina do Warszawy, jak wspomniał tutaj generał Rajmund Andrzejczyk, o którym tutaj przedmówca pana powiedział.
Ja jeszcze bym wspomniał o takich porażkach tutaj. To jest na pewno Turcja, jako jeden z mocnych punktów paktu euroatlantyckiego, który gra na dwa fronty, przekazał tylko symboliczną 64 miliony euro pomocy wojskowej, a w tej chwili oczywiście bez sankcji próbuje pomóc Rosji w sprzedaży ropy naftowej i innych surowców. No i Węgry jako kompletny zdrajca, który raz, że nie przekazał ani złotówki pomocy finansowej czy militarnej, blokuje także, to jest mało znane, ale także blokuje przyjęcie w tej chwili, nie wiadomo z jakich powodów, Szwecji i Finlandii do paktu NATO, no to myślę, że to jest ten kraj, który niestety źle się wsławił i zupełnie nie sprostał tej takiej naszej lojalności wobec naszego sąsiada.
41 200 2020. Czy wsparcie jedność Zachodu przyczyni się do zakończenia trwającej prawie rok wojny na Ukrainie? Teraz Łukasz Wasilewski, Konfederacja Ruch Narodowy.
Ja raczej bym nie robił sobie większych złudzeń na to, że wojna na Ukrainie się prędko zakończy, bo zarówno jedna, jak i druga strona tutaj no nie odpuści. Nawet ciężko mnie sobie wyobrazić wypracowanie jakiegoś kompromisu, mając tutaj na uwadze fakt, że 9 lat temu właśnie Rosja zaanektowała Krym, do którego w dalszym ciągu rości sobie prawa. Natomiast no, w sytuacji, w której znajduje się obecnie Ukraina, czyli, no, czyli takiej ciszy przed burzą, tej spodziewanej ofensywy wojsk rosyjskich, dobrze, że też właśnie taką ofensywę, tyle już, że już na tym poziomie dyplomatycznym prowadzi również prezydent Zełenski. To też znacznie łatwiej wypracować stawiany przed nim cel, to znaczy tutaj uzyskanie jakiegoś większego wsparcia, które pozwoliłoby mu kontynuować tą wojnę, a w zasadzie bronić się przed najeźdźcą. Łatwiej wypracować takie wsparcie, komunikując się bezpośrednio twarzą w twarz, aniżeli przez pośredników, czy choćby przez taką rozmowę telefoniczną. Ja tutaj też mam takie poczucie, że no, jeśli nie dojdzie do jakiegoś przełomu i tutaj patrząc na tą sytuację, na tą wojnę z naszej perspektywy, to znaczy wyparcia Rosjan z Ukrainy, to możliwe, że będziemy tkwić w takiej zimnej wojnie 2.0 powiedzmy i to będzie tak długo trwało. W zasadzie tego się nie da tak jakoś bliżej ująć w ramy czasowe. To będzie tak trwało, powiedzmy sobie, dopóki będzie wsparcie tutaj głównie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w pierwszej kolejności, czyli tych państw, które przypominam w 1994 roku zagwarantowały właśnie Ukrainie bezpieczeństwo, suwerenność, no, terytorialną integralność w zamian za pozbycie się tego arsenału nuklearnego, którym wówczas dysponowała Ukraina. Notabene również pod tym się podpisała Rosja. Rosja też wówczas gwarantowała Ukrainie taką suwerenność i te wszystkie przymioty, które wymieniłem. No i też w takiej sytuacji, jeśli ewentualnie by trwała ta zimna wojna, no to niezmiennie nasza rola, naszego państwa również będzie ważna. Chciałbym tylko, żeby Polska tutaj była bardziej pragmatyczna, to znaczy, żebyśmy się nie pozbywali za wszelką cenę no, naszego potencjału tego obronnego, no i realizowali swoje jakieś nadrzędne cele, coś w sensie, no w tym roku chociażby jest 80. rocznica przypada rzezi wołyńskiej. Myślę, że warto, żeby tutaj nasza polska dyplomacja uzyskała możliwość przeprowadzenia ekshumacji i godnego upamiętnienia tych wszystkich osób, które zostały pomordowane przez ukraińskich szowinistów.
Paweł Niedźwiedź, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Szanowni Państwo, to Marszałek Piłsudski, zdaje się, powiedział, że bez wolnej, niepodległej Ukrainy nie ma bezpiecznej Polski. Dzisiaj Ukraina walczy, dzisiaj Ukraina mocno krwawi w interesie Europy, w interesie zachodniego świata, w interesie zachodnich standardów demokracji, w interesie zachodniego stylu życia. Cieszy mnie to, że rzeczywiście zmienia się postrzeganie Ukrainy i sposobu, w jaki ma im udzielona być pomoc, tak? I cieszę się, że wreszcie gro zachodnich rządów zrozumiało, że wszelkie rozmowy z Putinem będą traktowane jako przejaw słabości. Putin rozumie tylko jeden język siły. I my musimy zrobić wszystko, żeby poniósł po prostu militarną klęskę. Każdy rosyjski czołg, który zostanie zniszczony na ukraińskiej ziemi, to jest czołg, który potencjalnie do Polski już nie wjedzie. Bo nie ma dzisiaj, zresztą jak powiedział szef NATO, nie ma żadnej gwarancji, że dzisiaj rosyjskie czołgi, jak przewalą się przez Ukrainę, zatrzymają się w Polsce. Absolutnie nie. Dlatego jestem przekonany i wierzę głęboko, że pomoc zachodnich państw, oczywiście udzielania nierównomiernie, chciałoby się, żeby jednak te Niemcy tej pomocy udzieliły więcej, pozwoli na odniesienie przez Ukrainę militarnego zwycięstwa.
Dlaczego pana zdaniem tak późno dopiero Zachód zrozumiał to, co Polska apelowała od samego początku tego konfliktu?
To tak jak powiedział przywołany tutaj polski generał. My z Rosjanami graniczymy już od ponad 1000 lat. My ich doskonale znamy. Znamy ich mentalność. Myśmy 123 lata byli pod ich niewolą. Przez ponad 50 lat komunizmu także byliśmy w ich strefie wpływów. My ich doskonale znamy. No, w grę wchodzą również oczywiście interesy, tak? Interesy polegające na tym, że nie czarujmy się, ale Putin działa świetnie i dofinansowuje wszelkie organizacje, które między innymi zajmują się retoryką antywojenną.
41 200 20 20, czekamy na Państwa, także głosy, które wyemitujemy pod koniec programu. Czy wsparcie Jedność Zachodu przyczyni się do zakończenia trafiającego na Ukrainie konfliktu? Poseł Mariusz Gosek, Solidarna Polska.
Niewątpliwie tak, bo Zachód już chyba zrozumiał to, że z Putinem trzeba twardo. No to zwyczajnie z barbarzyńca, który najechał na wolne, suwerenne, niepodległe państwo, na Ukrainę, i morduje, bo to trzeba powiedzieć wprost, ale morduje zarówno Putin, jak i wszyscy ci, którzy są wokół niego skupieni, czy jego watażkowie, jak chociażby Siergiej Ławrow, czy Dmitrij Pieskow, czy cała ta propaganda na czele z generałem Gerasimowem, który kieruje wojskami rosyjskimi. Putin jest zbrodniarzem i cieszę się, że ci wszyscy to rozumieją. Nie chcę już wracać do przeszłości, ale nie sposób wspomnieć. Ze mną pani minister Anna Krupka za chwilę zapewne też o tym powie, na te słowa już, które przejdą do historii. Mówię o słowach wybitnego państwowca, patrioty, świętej pamięci profesora prezydenta Lecha Kaczyńskiego, i gdzie podczas wystąpienia w Tbilisi wprost wskazał, że dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. I to się ziściło tak naprawdę. Były też po drodze zdarzenia, gdzie nie do końca rozumiałem, przynajmniej ja w mojej opinii, ale myślę, że i wielu obserwujących scenę polityczną, te zdarzenia, które miały miejsce na chociażby granicy z Białorusią, operacja specnazu we współpracy z Kremlem, próba destabilizowania Polski jako tego hubu, gdzie po wywołaniu wojny mielibyśmy chaos w Polsce, nie moglibyśmy optymalnie pomagać państwu ukraińskiemu, ale i również za pośrednictwem Polski tej optymalnej pomocy nie mogłyby nieść takie państwa jak chociażby Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i inne, dla których Polska jest takim kanałem przerzutowym, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie. I kończąc, już chciałem wskazać na słowa ambasadora Marka Brzezińskiego, ale i Johna Kirby z Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, którzy wskazali, że znamiennym jest tutaj postawa Polski, że to jest naród, który będzie zapisany na kartach historii, chociażby biorąc pod uwagę tą całą pomoc humanitarną, otwarcie polskich serc, polskich domów, tą pomoc militarną i nieszczędzenie też własnych wysiłków i wszystkiego tego, co niezbędne było do tego, żeby pomóc naszym wschodnim siostrom i braciom. I tutaj te słowa cieszą i znamienna będzie też wizyta pana prezydenta Joe Bidena, przynajmniej oni informują media, już są oficjalne też komunikaty w dniach 22-24 lutego, czyli równo rok, 24 roku doszło do napaści Putina na Ukrainę, równo rok od tej daty dojdzie do tej wizyty. Także to pokazuje, jak mocnym, silnym i przodującym narodem jest Polska, jeżeli chodzi o tą mądrość, którą wskazywał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, i gdy mówił o tych zapędach imperialnych czy neoimperialnych. Niestety to się ziściło, a ci musimy wszyscy wyciągać wnioski. Natomiast ja się bardzo cieszę i dziękuję też całej klasie politycznej i wszystkim państwu tutaj, że jesteśmy razem i mówimy jednym głosem, bo to jest bardzo ważne. Słuchają nas też i obce wywiady, to jest wszystko wiadomo, że mapowane, diagnozowane. Cieszę się, że cała klasa polityczna mówi jednym głosem i tutaj co do tego nie ma żadnych podziałów.
Anna Krupka, Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni Państwo, priorytetem dla naszego rządu, dla rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, w którym mam zaszczyt zasiadać, jest Polska. Jest bezpieczeństwo Polski i Polaków. Dziś to bezpieczeństwo jest zależne także od wyniku wojny na Ukrainie, która została w sposób bestialski napadnięta przez Rosję. I nie ulega wątpliwości, że dzisiaj musimy zrobić wszystko, tak my, jak i cała Europa, aby powstrzymać agresję rosyjską, aby Ukraina zwyciężyła, aby ten konflikt wygrała. aby tą napaść, odparła. Dlatego potrzebna jest właśnie europejska jedność. I rzeczywiście prorocze były słowa świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi, który mówił najpierw Gruzja, później Ukraina, później może państwa bałtyckie, a później może i mój kraj Polska. Dzisiaj to widzimy dla naszych poprzedników te słowa i ich konsekwencja, ich sens nie były tak oczywiste. Tak jak i mam poczucie, nie są dla niektórych narodów europejskich, bo jak wiadomo, niestety część z nich nie rozumie imperializmu rosyjskiego. Po upadku komunizmu w zasadzie w Rosji się niewiele zmieniło. Nadal panuje ta ideologia imperialna i nadal, czego uosobieniem jest Putin. Oni chcą zajmować coraz większe terytoria i chcą tak naprawdę mieć kontrolę nad większymi obszarami w Europie, tworzyć swoje imperium. I niestety obserwowaliśmy to wielokrotnie w ostatnich latach, że niektóre państwa europejskie, takie jak chociażby Niemcy, które uzależniły się od surowców, uzależniły się energetycznie od Rosji, chciały tak naprawdę, aby te ich relacje gospodarcze z Rosją to był taki business as usual. Naszym zwycięstwem i wielkim także zwycięstwem pana, sukcesem pana premiera Mateusza Morawieckiego było to, że uczestniczymy i formułujemy tak naprawdę, jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o formułowanie kolejnych sankcji nakładanych przez Unię Europejską na Rosję, ale do tych sankcji potrzebna była jednomyślność i do tej jednomyślności przekonywał pan premier Mateusz Morawiecki. Mam nadzieję, że będziemy nadal jako Europa starali się być jednością i poprzez tą jedność, w której moim zdaniem tkwi nasza największa siła, powstrzymamy Rosję. Ale także bardzo ważne jest to, co dzieje się w takiej sferze symbolicznej, w tym również w mojej dziedzinie, w sporcie. Bo minął rok od wojny, natomiast obserwujemy, od wybuchu wojny, a obserwujemy wysiłki, działania MKOL-u, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, zmierzające do przywrócenia rosyjskich i białoruskich sportowców, którzy mieliby startować na igrzyskach olimpijskich, ale także w innych ważnych wydarzeniach sportowych pod neutralną flagą. Nie może być na to naszej zgody. My dzisiaj budujemy koalicję państw, które będą się temu przeciwstawiały. Niebawem także sformułujemy tutaj pewne stanowisko. Ta sfera symboliczna jest ważna, bo ona także uosabia tą i także odzwierciedla tą naszą jedność. Musimy jako Unia Europejska, jako Europa być jednością, bo tylko w ten sposób możemy powstrzymać Rosję.
41 200 20 20, przypominamy dla państwa, cały czas aktywny i dostępny numer telefonu. Czy wsparcie Jedność Zachodu przyczyni się do zakończenia trwającego prawie rok konfliktu na Ukrainie? Czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze w tym temacie głos, bądź odnieść się do wypowiedzi swoich przedmówców, bo tak jak już zostało tutaj wspomniane, zadziwiająca jedność w tym temacie wśród wszystkich przedstawicieli ugrupowań politycznych. Jako, że nie widzę tutaj głosów i chęci zabrania tego głosu w tym temacie, to pora na temat drugi, równie interesujący. Mianowicie, w Połańcu może powstać jedna z planowanych w Polsce elektrowni atomowych, a Świętokrzyskie Miasto jako potencjalną lokalizację wymienił Mariusz Berger, pełnomocnik rządu do spraw energetyki. Czy powstanie elektrowni atomowej w Połańcu byłoby impulsem rozwojowym dla regionu? Ponownie zacznijmy od Grzegorza Żmudy z Nowej Lewicy.
Bardzo dziękuję. Pytanie, panie redaktorze, jest raczej retoryczne, gdyż jak wiadomo, każda większa inwestycja w regionie jest impulsem rozwojowym dla regionu. Zakładając, że elektrownia atomowa powstałaby w Połańcu, niewątpliwie miałoby to wpływ na rozwój regionu, ale nie tylko świętokrzyskim. Po pierwsze, dałoby to pracę dla wielu ludzi przy budowie, jak i późniejszej eksploatacji. Po drugie, ściągnąłoby fachowców z całej, nie tylko Polski, podejrzewam, i Europy również. Trzecie, dałoby impuls dla rozwoju infrastruktury w mieście i okolicach. I po czwarte, wpłynęłoby na poziom zamożności lokalnego społeczeństwa. Jeżeli chodzi o przygotowanie infrastruktury pod budowę, to jest ona gotowa, gdyż jak wiemy, w Połańcu jest elektrownia konwencjonalna i przede wszystkim ważną rzeczą jest most na Wiśle, który przede wszystkim łączy trzy województwa: świętokrzyskie, podkarpackie i województwo małopolskie. Więc cała infrastruktura potrzebna do życia już istnieje, chociażby sklepy, mieszkania, urzędy. Ponieważ elektrownia konwencjonalna starzeje się i będzie w niedalekiej przyszłości blok po bloku likwidowana, wygaszana, jak to mówią fachowcy, to aby utrzymać dalszy rozwój miasta i okolic, koniecznym wydaje się duża inwestycja i taką inwestycją byłaby budowa elektrowni atomowej, tym bardziej, że jak wspomniałem, infrastruktura pod taką inwestycję na terenie Połańca już istnieje.
Krzysztof Sławiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Świetnie się składa, że w tej audycji mam i drugi temat, który chyba też zjednoczy nas wszystkich, bo jak ja sobie nie wyobrażam, że ktoś z tutaj obecnych, w ogóle jakakolwiek siła polityczna mogłaby być przeciwko budowie elektrowni atomowej w naszym województwie. Doskonały pomysł, choćby z tych przyczyn, o których powiedział tutaj kolega Grzegorz Żmuda. Elektrownia będzie się starzała, polityka energetyczna, możemy o niej dyskutować, czy ona jest dobra, czy ona jest zła, ale polityka energetyczna wcześniej czy później będzie doprowadzała do tego, do marginalizacji wytwarzania energii z paliw kopalnych. Oczywiście energia atomowa nie jest panaceum na wszystko. Musimy mieć odpowiednio skonstruowany miks energetyczny, ale jest to istotny element systemu, który pozwoli nam zlikwidować energetykę konwencjonalną przy zachowaniu, a nawet zwiększeniu, zwielokrotnieniu swoich mocy wytwórczych. Czy jest to szansa dla regionu? Tak, tak jak powiedział kolega Grzegorz, nie tylko dla naszego, dla wielu regionów. Jeżeli chodzi o nasz region, wiadomo, Połaniec, kolejny impuls rozwojowy dla tego miasta, które poprzez to, że jest tam elektrownia, bardzo się rozwinęło i dalej się rozwija, ale chciałem zwrócić także, że jest to olbrzymi szansa dla rozwój dla naszej Politechniki Świętokrzyskiej. Ja przed programem sobie zrobiłem research i posłuchajcie Państwo, cztery wydziały, które są na tej Politechnice, spokojnie mogą uczestniczyć w pracach studyjnych związanych z projektowaniem, budową, doskonaleniem tej elektrowni, kształcić kadry, więc olbrzymia szansa dla województwa świętokrzyskiego i ja ze swojej strony, ze strony Koalicji Obywatelskiej mogę zadeklarować, że niezależnie od tego, jaki będzie wynik wyborów, to my będziemy ten pomysł wspierać, bo wszystkie dobre pomysły trzeba wspierać, trzeba kontynuować, niezależnie od tego, kto jest ich autorem.
A przypomnijmy, że decyzja w tej sprawie, gdzie kolejna polska elektrownia atomowa ma powstać jeszcze przed wyborami parlamentarnymi ma zapaść.
Oby jak
a tylko przypomnę, że poza Połańcem brane pod uwagę są także Kozienice i Bełchatów. Przechodzimy zatem do kolejnego z naszych gości, Piotr Lasios, Polska 2050.
Szanowni Państwo, ja zacznę od tego, że po ostatnich sondażach okazało się, że społeczna akceptacja wykorzystania energii jądrowej w Polsce wzrosła do poziomu 80%. I jest najwyższa w historii. Czyli jest czas i miejsce do tego, żeby wreszcie te plany, które przez dziesięciolecia były mniej czy bardziej realizowane, mogły się zrealizować. Ja się oczywiście bardzo z tego cieszę, że jednym z tych miejsc jest Połaniec, ale myślę, że tutaj chodzi o to, że nie będziemy budować dużej elektrowni. Chodzi tutaj o te małe reaktory jądrowe, które na które umowy już kilka firm polskich podpisało czy podpisuje, bo przypominam, że KGHM, Tauron, Synthos Green Energy z Orlenem, czyli tutaj nasz miejscowy biznesmen Michał Sołowow. Te umowy już są podpisane. Natomiast oczywiście problem jest w tym, że ta technologia to jest technologia przyszłości, która będzie funkcjonować, myślę, że pod koniec 20 się mówi, 8, 9, może 30 rok i ona by się wpisywała jakby w Połaniec, ponieważ tam oczywiście nie ma tyle wody, żeby wybudować dużą elektrownię. Poza tym koszty budowy elektrowni jądrowej, takiej klasycznej, to jest od 15 miliardów dolarów w górę i taka budowa trwa kilkanaście lat. Przy tych elektrowniach małych, SMR-ach tak zwanych, jeżeli ta technologia będzie na tyle, a już są prace nad certyfikacją, regulowaniem, przynajmniej na rynku amerykańskim, tych małych elektrowni jądrowych, to budowa skróci się do 2-3 lat i można będzie wymieniać jakby bloki, bo tutaj w Połańcu, tak jak przedmówcy mówili, to jest elektrownia, która już te główne bloki energetyczne funkcjonują od lat 80., czyli ponad 40 lat. Za 10 lat, może pod koniec lat, to już będzie prawie 50 lat funkcjonowania, czyli te bloki będzie systematycznie trzeba wymieniać, a tu się dobrze składa, bo SMR-y to są bloki do 300 MW, i można byłoby blok po bloku wymieniać, zastępując, oczywiście tu mamy korzyści, ograniczenie CO2 i oczywiście korzyści takie infrastrukturalne, bo do tych małych bloków jądrowych nie trzeba wymieniać sieci energetycznej, czyli ta sieć współpracuje, względy bezpieczeństwa 300 metrów, tylko strefa ochronna, bo je się zakopuje, także jest tych korzyści bardzo, bardzo dużo. I przede wszystkim nie wymagają dużej ilości wody. Także jest to bardzo duża szansa nie tylko dla elektrowni Połaniec, ale myślę, że takiego dużego zakładu, który zużywa w Świętokrzyskim bardzo dużo energii, jakim jest Huta Celsa Ostrowiec. I myślę, że to jest przyszłość oprócz oczywiście OZE, przyszłość energetyki jądrowej w Polsce.
Nim poznamy zdanie Łukasza Wasilewskiego na ten temat, tylko komunikat dla Państwa, naszych słuchaczy. Linia telefoniczna już została zamknięta, także te głosy, które udało nam się zebrać pod koniec programu, zostaną wyemitowane. Tymczasem Łukasz Wasilewski, Konfederacja Ruch Narodowy.
W dobie, kiedy rząd zamyka nam kolejne rentowne kopalnie, które mogłyby zaspokoić nasze potrzeby energetyczne, no, szacuje się na co najmniej 100 lat. Mam tu na myśli ten węgiel, powiedzmy, który opłaca się wydobywać. W dobie, kiedy Unia Europejska narzuca nam kolejne podatki sprawiające, że tania energia już jest w zasadzie przeszłością, czymś nieosiągalnym, to powinnością się staje dla nas to, że powinniśmy wybudować kilka tych elektrowni jądrowych. Cieszy fakt, o którym tutaj mój przedmówca wspomniał, czyli tej zmiany opinii Polaków w sprawie spojrzenia na energetykę jądrową jako tą, którą już uznają jako bezpieczna. Myślę, że chociażby na tej płaszczyźnie już mamy, nie musimy jakoś tutaj bardziej edukować społeczeństwa, jeśli mają taki pogląd. Wiadomo, że budowa elektrowni jądrowej też stwarza olbrzymie szanse rozwoju, nie tylko dla Połańca, gminy Połaniec, ale też dla całego województwa Świętokrzyskiego. To oczywiście jest tania energia, rozbudowa całej infrastruktury, więcej miejsc pracy, wyższe wpływy z podatków dla dla gminy. A poza tym też no, po prostu potrzebujemy takiego stabilnego źródła energii, żeby nasza gospodarka mogła się rozwijać bez względu na wiatr czy tam na słońce, co też oczywiście nie wyklucza tego, że powinniśmy rezygnować tak, z tych źródeł, to znaczy myślę, że powinny bazą być pod energetyka jądrowa, natomiast te wszystkie pozostałe powinny być się uzupełniać wzajemnie. Także no, jest mnóstwo tych korzyści wynikających z tej energetyki jądrowej, natomiast też no, musimy mieć to na uwadze, że budowa takiej elektrowni to co najmniej 10 lat. Obawiam się, że no, jak widzę na postępowanie rządu, że no, zaczyna nam brakować tego węgla, nie będzie tej jeszcze przez te 10 najbliższych lat tej energetyki jądrowej. No i zastanawiam się, czy nie będziemy w przyszłości musieli gdzieś tam kupować, importować energii elektrycznej, energii z innych krajów. W każdym razie no, ja trzymam kciuki za wszystko osoby decyzyjne, żeby tu właśnie zapadła ostateczna decyzja, żeby ta elektrownia powstała właśnie w naszym regionie.
Czy powstanie elektrowni atomowej w Połańcu byłoby impulsem rozwojowym dla regionu? Teraz Paweł Niedźwiedź, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Cieszy przede wszystkim fakt, że rząd wreszcie zrozumiał, iż uzależnianie polskiej energetyki od rosyjskiego gazu, od rosyjskiego węgla i rosyjskiej ropy naftowej do niczego nie prowadzi. Że trzeba w końcu zabezpieczyć przyszłość energetyczną Polski na wiele, wiele lat. I tutaj praktycznie jedynym źródłem, które może ku temu służyć, to jest energia pochodząca z atomu i oczywiście odnawialne źródła energii. Elektrownia atomowa w Połańcu, jak najbardziej tak, to jest ogromny impuls do rozwoju tego wspaniałego regionu. To są tysiące miejsc pracy, wysoce wykwalifikowanych miejsc pracy dla młodych ludzi. Jeżeli powstaną miejsca pracy, powstaną domy, powstaną mieszkania, powstaną drogi, a chociażby obwodnica Połańca, o którą samorząd nieskutecznie prosi już dobrych kilkadziesiąt lat, będzie wysoki podatek od nieruchomości dla gminy. Więc same plusy. Pytanie, czy możliwości techniczne, które tam funkcjonują, będą mogły służyć budowie elektrowni atomowej, bo nie zapominajmy, w miesiącach letnich poziom Wisły jest zatrważająco niski. Część terenów, na których ewentualnie mogłaby być zlokalizowana budowa elektrowni, to są tereny oznaczone na mapach zagrożenia powodziowego jako tereny zielone. Także myślę, że jeszcze sporo wody w Wiśle upłynie, zanim ta decyzja zostanie ostatecznie podjęta, ale jesteśmy jak najbardziej tak.
To też właśnie ta decyzja dopiero jesienią będziemy mogli się jej spodziewać. No a tak jak wspomnieliśmy wcześniej, poza Połańcem także i Kozienice i Bełchatów są brane pod uwagę. Poseł Mariusz Gosek, Solidarna Polska.
Przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego powiedział, że rząd zrozumiał. To nie rząd zrozumiał, tylko Unia Europejska zrozumiała, bo polityka dekarbonizacji i pakiet energetyczno-klimatyczny i w tym zakresie i Fit for 55 i ETS to są mechanizmy z roku 2010, 11, a 12 to już tak w pełni one zafunkcjonowały, a głównym orędownikiem był Franz Timmermans. Proszę sprawdzić, czyim on był przyjacielem. I cały ten Green Deal, ten cały Zielony Ład, on zwyczajnie upadł w sytuacji wojny na Ukrainie. Tak de facto ta wojna obnażyła tą faktyczną unię niemiecko-rosyjską i też widzieliśmy początki tej wojny, jak Niemcy bardziej się przyglądały niż ofensywnie starały się pomóc, a polityka dekarbonizacji i niszczenia polskich kopalni to była polityka Unii Europejskiej. To powiedzmy sobie tutaj jasno i wyraźnie, a rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy węgla chronił i bronił i bronił będzie, bo w miksie energetycznym 73% to jest węgiel. Mamy trzy stabilne, ale ja panu nie przeszkadzam, niech pan się nie denerwuje.
Będzie jeszcze moment na odniesienie się do wypowiedzi swoich przedmówców. Tymczasem
mamy trzy stabilne źródła energii. Węgiel, atom, gaz. OZE są elementem uzupełniającym. My nie mówimy nie dla OZE, ale OZE może być tylko w takich sytuacjach wspierających, tak jak mówię, uzupełniających. Natomiast stabilny jest węgiel, gaz, atom. Oczywiście, przechodząc już konkretnie do odpowiedzi na pytanie pana redaktora, jak najbardziej. Taka elektrownia jest czymś zawsze dobrym, dlatego że to jest takie źródło energii, które jest jednak stabilne. stabilne i do tych się zalicza. Natomiast no, w tym zakresie musimy wiedzieć, że nie możemy zapominać o odejściu od polskiego węgla. Tego węgla na pewno trzeba bronić i chronić. To nie rząd Zjednoczonej Prawicy likwidował kopalnie, tylko była taka polityka Unii Europejskiej i to nie rząd Zjednoczonej Prawicy ściągał rosyjski węgiel, tylko to sprowadzali prywatni przedsiębiorcy, a nie spółki Skarbu Państwa, czy chociażby samorządowcy do swoich elektrociepłowni. No, to muszę dementować też te nieprawdy, które tutaj padają. Natomiast tak jak mówię, jak najbardziej za ze stabilnych źródeł energii, jeżeli jest możliwość, że w Połańcu powstałaby ta elektrownia, to byłoby to na pewno coś dużego, coś wielkiego i tych plusów jest bardzo dużo, chociażby też w zakresie tego, żeby dywersyfikować te źródła energii, no bo poza tymi, które mamy w sposób oczywisty w naszych złożach, mówię to o węglu i dzisiaj chyba wszyscy zrozumieli, że ten węgiel trzeba na niego stawiać, no to też jest istota tego, żeby te zdywersyfikowane źródła były cały czas w obiegu, czyli krótko mówiąc, żeby też powstawały te elektrownie, tylko tak jak tu uprzednio rozmówcy wskazali, no powstanie elektrowni to jest na pewno kilkanaście dobrych lat, a dzisiaj musimy widzieć, co się tu i teraz dzieje, ale rząd polski właśnie dba o to i między innymi chociażby gaz skroplony LNG do gazoportu Świnoujściu, który dociera, to są kontrakty chociażby ze Stanami Zjednoczonymi, ale też i z państwami afrykańskimi, dywersyfikowane są nie tylko te źródła energii, ale także i kontrakty w tym zakresie, dlatego rząd Zjednoczonej Prawicy dba o to, żeby Polakom energii na pewno nie zabrakło i żeby ta energia była jak najtańsza, bo ceny tej energii to jest w prostej linii wojna na Ukrainie, a uprzednio ta polityka, ta unijna polityka tej Unii Rosyjsko-Niemieckiej, która doprowadziła jedyne do czego to dofinansowania reżimu Putina.
Oddajmy teraz głos wiceminister Annie Krupce z Prawa i Sprawiedliwości.
Ja jestem zdumiona wypowiedziami panów z Konfederacji i z Koalicji Polskiej, ale w moim przekonaniu wynikają one przede wszystkim z braku przygotowania merytorycznego do tego wywiadu, do rozmowy na temat elektrowni Połaniec. Ale zacznijmy od początku. Elektrownia Połaniec w 2017 roku, w marcu, została wykupiona przez spółkę Skarbu Państwa ENE za 1 300 000 000 zł i to jest przykład repolonizacji. Została wykupiona od Francuzów, natomiast ta repolonizacja, ten proces repolonizacji trwa. Ten proces się nie zakończył. Kolejni pracownicy, także ze spółek prywatnych działających wokół tej elektrowni, przyjmowani są do elektrowni jako spółki Skarbu Państwa, bo zatrudnienie przez spółkę Skarbu Państwa oznacza stabilność. Stabilność dla pracowników, stabilność dla mieszkańców miasta i gminy Połaniec, ale całego regionu także, pracujących właśnie w tej spółce. Na początku lat 2000 elektrownia imienia Tadeusza Kościuszki, bo tak nazywała się wówczas elektrownia Połaniec, została sprywatyzowana. Ostatnim jej prezesem był działacz Platformy Obywatelskiej, pan Marek W., którego obecnie sprawa trwa, były likwidator PKS-u Kieleckiego. I cieszę się tym bardziej, że państwo mogło tą elektrownię w 2017 roku za rządów Prawa i Sprawiedliwości, za rządów pani premier Beaty Szydło wykupić. To także pokazuje, jakie nasz rząd ma podejście do bezpieczeństwa energetycznego Polski. Po drugie, elektrownia Połaniec opiera się także o energię odnawialną. Mam poczucie, że panowie nie mają świadomości, że zielony blok, blok biomasowy, który jest w Połańcu w 2013 roku, był największym zielonym blokiem na świecie. Obecnie na pewno nadal jest jednym z największych zielonych bloków na świecie. To jest energia odnawialna, to jest OZE. I dzisiaj Enea Elektrownia Połaniec uznawana jest za lidera wykorzystania biomasy w procesie produkcji energii elektrycznej, ale także za jedną z najnowocześniejszych elektrowni w kraju. Mogłabym tutaj przytaczać konkretne dane, które pokazują, że chociażby Zielony Blok po 10 latach pracy przeszedł remonty, przeszedł modernizację i pani naprawdę minister, wytwarza większość energii elektrycznej
na tej podstawie
w Połańcu.
Natomiast o Połańcu jako elektrowni
oczywiście,
atomowej.
Oczywiście powstanie w Połańcu elektrowni atomowej byłoby nowym impulsem rozwojowym dla miasta i gminy Połaniec, tak gminy tak bardzo mi bliskiej. Cieszę się, że mogę współpracować z samorządem Połańca, że mogę także wspierać powstawanie sieci dróg i infrastruktury sportowej i na pewno powstanie takiej infrastruktury energetycznej oznaczałoby impuls rozwojowy nie tylko dla Połańca, ale także dla całego regionu, dla świętokrzyskich wyższych uczelni. I tutaj przytoczę kolejny przykład zdrowej decentralizacji, na którą stawia rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, w którym mam zaszczyt zasiadać. W Kielcach budowany jest kampus laboratoryjny Głównego Urzędu Miar, który także będzie impulsem rozwojowym dla regionu i który także wzmocni współpracę nauki z biznesem i wzmocni rozwój kieleckich wyższych uczelni.
A czy w tym temacie ktoś chciałby się odnieść do wypowiedzi swoich przedmówców? Odpowiednio Krzysztof Sławiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Proszę o krótkie wypowiedzi, bo jeszcze będziemy mieć telefon od słuchaczy.
Tak, odnośnie najpierw może do pana posła Goska. Panie pośle, to nie do końca tak. Unia likwidowała, zlikwidowaliście jako rząd Zjednoczonej Prawicy 14 kopalni, my 5, żeby była jasność. Teraz pani poseł.
Ale to pani poseł, wie pani, pan powtarza, bo 14 kopalni likwidowało.
Pani poseł, w którym roku powstała Platforma Obywatelska? Czy pani wie? Pani nie wie. Więc jakim cudem mówi pani, że pan Marek W., będąc działaczem Platformy, był prezesem elektrowni. Nie mógł być.
Pan Marek W. był działaczem Platformy Obywatelskiej, kiedy był prezesem choćby PKS-u Kieleckiego.
A jaki to ma związek z tym, że był wtedy prezesem elektrowni Połaniec?
Szanowni państwo.
Ma pani fobię jakąś antyplatformianą. Naprawdę, nie warto tego robić.
Szanowni państwo, bo to panie, myślę temat...
Krzysztofie, bardzo proszę jednak o odrobinę klasy i kultury w tej dyskusji.
Klasa to była przypisywanie marka W wszystkich naszych dyskutantów.
Absolutnie nie przypisywałam członkostwa panu Markowi W w trakcie, kiedy był ostatnim prezesem elektrowni imienia Tadeusza Kościuszki w Połańcu, ale bez wątpienia, i przyzna pan to, pan Marek W. był, a może i nadal jest członkiem
jeszcze
Platformy Obywatelskiej.
Mimo że ma zarzuty prokuratorskie,
co także pokazuje pewien obraz partii Platforma Obywatelska.
Muszę wytłumaczyć. Pan Marek W. od dawna nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, pani poseł, i bardzo proszę tutaj bez takich insynuacji.
I tutaj stawiamy kropkę. Piotr Dass jest Polska 2050, bo jeszcze Łukasz Wasilewski i Krzysztof Niedźwiedź. Bo ten
blok wspomniała, blok zielony to jest 225 MW w mocy, natomiast cała elektrownia ma 1882 i niestety oparta jest prawie w większości na węglu. To jest taka dygresja, że ja się cieszę, że ten blok zielony jest i on jest ważnym elementem, natomiast 7 bloków jest niestety zasilanym węglem i to są określone szkody. Dlatego elektrownia, małe elektrownie jądrowe są świetnym rozwiązaniem w tej
sprawie. Łukasz Wasilewski, Konfederacja Ruch Narodowy.
To tak słowo w sprawie, w kwestii wiarygodności PiS-u. Deklarowaliście się państwo jako obrońcy polskiego górnictwa, idąc do wyborów w 2015 roku. Natomiast fakty są takie, że zamykacie państwo kopalnie, nawet te, które są rentowne kopalnie. Tutaj przedmówca wspomniał o 14, A mało tego, przeznaczyliście państwo kolejne 29 miliardów złotych na wykażanie górnictwa w Polsce.
I jeszcze.
Tutaj nawet możecie państwo...
Nieprawda.
Można wejść... Nie wykańczenie, tylko wygaszanie.
Ale w jaki sposób?
Można wejść... właśnie w ten sposób, że zamykacie, zasypujecie kopalnie, no i w ten
Szanowny
sposób...
Szanowny panie, niech pan zwróci uwagę na politykę Fit for 55, niech pan porozmawia z
na którą się zgadzaliście. Teraz państwo deklarujecie się jako obrońcy takiego polskiego górnictwa, jakim nie jesteście. Możecie sobie, drodzy radiosłuchacze, wejść, poszperać trochę w internecie i prawda będzie na
państwo,
ale
nigdzie
nie trzeba szperać, tylko
Paweł Niedźwiedź, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Tylko wystarczy trzymać się faktów.
Obrona polskiego węgla poprzez zamykanie na przykład kopalni Makoszowy, rentowej kopalni, gdzie podmioty zewnętrzne były zainteresowane w dalszej eksploatacji kopalni, brzmi cokolwiek dziwnie. Jeśli chodzi o repolonizację polskich przedsiębiorstw, to ja tylko przypomnę, że obecny rząd dopuścił do sprzedaży Lotosu polskich sreber narodowych. Przypomnę za kwotę, przybliżoną kosztą wysokości kontraktu Cristiano Ronaldo, piłkarza 38-letniego. Dziękuję bardzo.
Przepraszam, co pan powiedział, że to jest nielegalnie?
No wytłumaczę to panu.
Szanowni państwo,
to może teraz
czas na... Szanowni państwo, pozwolę sobie prowadzić audycję. W tym momencie pora na telefony od naszych radiosłuchaczy.
Zasady tego programu.
Szanowni państwo, panie Krzysztofie, przywołuję pana do porządku. Pora na telefony od słuchaczy. Mam nadzieję, że jest pan zainteresowany tym, co nasi słuchacze mają również do powiedzenia w tym temacie.
Typowy przykład temacie naszej dyskusji.
Dzień dobry państwu. Na pewno wojna na Ukrainie da nam się odczuć w postaci zatrutego środowiska, w postaci tego, czym oddychamy. Czy Putin przegra wojnę? Nie czy Ukraina wygra, tylko czy Putin przegra wojnę? Proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast odnośnie elektrowni mogę powiedzieć jedno, że my akurat tutaj na terenie Świętokrzyskiego mamy najbardziej bezpieczne miejsce pod względem tektonicznym. Tu nie będzie nigdy żadnych wstrząsów ziemi jak w Japonii. Najbardziej bezpieczne miejsce na świecie. Ale proszę państwa, kupmy najlepszą technologię, bo to od tego będzie zależało nasze bezpieczeństwo. I pani minister Krupce bardzo serdecznie dziękuję za jej działalność na terenie naszego województwa. Pozdrawiam państwa serdecznie. Do widzenia.
Rok temu na antenie Radia Kielce mówiłem, że konflikt tymi metodami tradycyjnymi jest nie do wygrania. To potwierdził cały rok obecnej batalii, który się toczy na Ukrainie. W wojnie informacyjnej wygrywał ten, kto potrafi wygrać informacją. Obecnie czas jest trudny dla Ukrainy, jak i Polski, ponieważ my tracimy i Ukraina również. Dalszy przebieg tego konfliktu prowadzi do coraz większej eskalacji zagrożeń i też kosztów, które ponosimy wspólnie. Myślę, że ten konflikt powinien być jak najszybciej rozwiązany, ponieważ to byłoby pożyteczne dla obu stron. Dziękuję.
Ruscy byli kimś, którzy nie są do Poznania. No w tej chwili to oni są do rozpoznania, bo przez tyle lat w tej Europie rządzili, cwaniakowali i różne rzeczy wyprawiali, wyprawiają do dzisiaj. No w sumie, jeżeli ją Zachód się w części, jak to nie przyczyni tego, że ścisną Rosję, to nic z tego nie będzie w naszej Europie.
Jestem miłośnikiem historii. Odwiedzam wiele miejsc pamięci narodowej. Wczoraj było święto, prawda, w Skarżysku, które dotyczyło mordów hitlerowskich. Niczym się nie różnią Rosjanie od nazistów. I tutaj nie trzeba się dziwić, że Niemcy ociągają się z pomocą, bo widzą jakiś swój dziwny interes, a my niestety musimy robić tak, jak robi nasz rząd i nasze społeczeństwo, popierając w tej walce Ukraińców. To tyle, dziękuję.
I my dziękujemy również słuchaczom za te wypowiedzi. Tym samym także kończymy studio polityczne. Za udział w debacie dziękujemy wiceminister Ani Krupce, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu, że razem możemy rozwijać województwo świętokrzyskie.
Posłowi Mariuszowi Gyskowi, Solidarna Polska.
Dziękuję bardzo, życzymy jego popołudnia.
Oraz Pawłowi Niedźwiedziowi, wicestraście sandomierskiemu, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Dziękuję Państwu.
Byli z nami również Łukasz Wasilewski, Konfederacja Ruch Narodowy.
Dziękuję, do usłyszenia.
Piotr Dasius, Polska 2050.
Dziękuję Państwu.
Krzysztof Słowiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i Grzegorz Żmuda, Nowa Lewica.
Dziękuję, do usłyszenia.
Za uwagę. Dziękuję także Marek Stefaniec, Michał Kita i Radosław Podsiadły, który odbierał od Państwa telefony. Mówimy już do usłyszenia.